Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Również Stolica Apostolska przygotowuje się do Olimpiady w Paryżu. Zachęca do refleksji nad sportem i duchowością. Kolejny zabytkowy kościół w Stambule stał się meczetem. Prezydent Erdogan osobiście uczestniczył w inauguracji muzułmańskiego kultu. Katastrofalna powódź wyniszcza stan Rio Grande do Sul w Brazylii. Woda zalała m.in. polonijny kościół w Porto Alegre, gdzie posługuje nasz korespondent ksiądz Zdzisław Malczewski. 7 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Wprowadzanie życia do gry to temat specjalnego spotkania, które odbędzie się w Rzymie od 16 do 18 maja. Organizowana przez Dykasterię do Spraw Kultury i Edukacji oraz francuską ambasadę przy Watykanie konferencja ma za zadanie zgłębiać związki między sportem a duchowością. Dla Radia Watykańskiego wypowiada się również założyciel projektu edukacyjnego wspomagającego dzieci z różnymi formami niepełnosprawności w uprawianiu sportu, Arturo Marini. Ten atleta sam urodził się z jedną nogą. Dziś dzieli się swoim doświadczeniem.
Sport był dla mnie niesamowitym medium, dzięki któremu mogłem naprawdę poznać siebie, sprawdzić się, ale podstawy zostały mi przekazane dzięki moim rodzicom. Kwestie zaufania, przyjmowania trudności i wyzwań życiowych jako szans, jako możliwości. Czyli w sporcie odkryłem tę drogę, ten ciągły trening jako formę modlitwy, która doprowadziła mnie do tego, kim jestem dzisiaj i do dzielenia się z ludźmi, z młodymi ludźmi, ze szkołami, z parafiami, z diecezjami, inspirującym przesłaniem, że można żyć pełnią życia z radością poprzez sport.
Può vivere una vita piena con gioia attraverso lo sport.
Bizantyjski kościół świętego Zbawiciela w Stambule ponownie został oddany na potrzeby kultu muzułmańskiego. Wcześniej przez 79 lat był muzeum, jego początki sięgają V wieku. Rozbudowaną w XII wieku świątynię uważa się za jeden z najważniejszych obiektów bizantyjskiej sztuki sakralnej. Słynie w szczególności z XIV-wiecznych mozaik i fresków, w tym monumentalnej sceny Sądu Ostatecznego.
Kościół świętego Zbawiciela został przekształcony w meczet po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. Chrześcijańskie wizerunki zostały wówczas pokryte wapnem, ale nie uległy zniszczeniu. Po II wojnie światowej świątynia przeszła gruntowną renowację pod kierunkiem amerykańskich specjalistów. Dzięki temu udało się odrestaurować oryginalne freski i mozaiki. W 1958 roku bizantyjski kościół udostępniono jako muzeum. W 2020 roku rząd Erdogana unieważnił tę decyzję i ogłosił, że kościół świętego Zbawiciela, podobnie jak bazylika Hagia Sofia, zostanie przekształcony w meczet. Sam prezydent Erdogan zdalnie uczestniczył we wczorajszej inauguracji muzułmańskiego kultu w tej bizantyjskiej świątyni. Jak podaje AFP, niektóre mozaiki zostały przykryte. Większość chrześcijańskich wizerunków nadal jest widoczna. Decyzji tureckiego rządu stanowczo sprzeciwiły się władze Grecji. Uznały ją za prowokację. Przypomniano, że zabytki Bizancjum należą do kulturalnego dziedzictwa ludzkości.
Ostrzały miasta oraz rejonów przygranicznych i przyfrontowych ostatnio się nasiliły. Tak ogólnie o sytuacji w Charkowie opowiada tamtejszy grecko-katolicki egzarcha, biskup Wasyl Tuczapeć. Wskazuje, że Rosjanie atakują infrastrukturę energetyczną, ale też na przykład szpitale, a czasem i budynki mieszkalne. Ponadto zmniejsza się ilość otrzymywanej pomocy humanitarnej. Niektórzy więc wyjechali, ale nie masowo, zaznacza hierarcha. W takiej sytuacji Kościół usiłuje czynami głosić Chrystusa Zmartwychwstałego.
To rzeczywiście staje się coraz trudniejsze, pocieszanie ludzi. Już przecież można naliczyć 3 lata. Wszystko, co się dzieje, wpływa również na nas, ponieważ jesteśmy też zwykłymi ludźmi i przeżywamy takie sprawy tak samo jak inni. Doświadczamy tych samych rzeczy, więc odbija się to na nas. Ale jak zauważam, wielkie znaczenie ma, że Kościół pozostaje obecny, że wspiera tak bardzo, jak tylko może. Widzę po przypadkach, kiedy rozdajemy pomoc humanitarną, jak wiele osób przychodzi i dziękuje nam za takie działania.
My tu pomagamy.
Stan Rio Grande do Sul w południowym regionie Brazylii przeżywa kolejną katastrofalną powódź. Zniszczonych zostało wiele dróg, mostów, domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Kilka miesięcy wcześniej przeszedł nad tym stanem cyklon, który spowodował poważne zniszczenia. Aktualnie sytuacja jest o wiele bardziej poważna, mówi posługujący w Porto Alegre nasz brazylijski korespondent ksiądz Zdzisław Malczewski. Woda zalała również jego polonijny kościół.
Na skutek ulewnych deszczy w minionym tygodniu powódź przyniosła wiele zniszczeń w 235 municypiach na terenie stanu Rio Grande do Sul. Jest to największa powódź w historii tego stanu. Zapory wodne częściowo przerwane, wiele osób straciło życie, trudno określić, ile jest zaginionych, i setki tysięcy ludzi straciło swoje domy i dorobek całego życia. Arcybiskup Leomar Antonio Brustolin w swojej odezwie do społeczeństwa tego stanu zauważa, że wobec skutków tej tragedii nie znajdujemy odpowiedzi. Bóg jest z nami, życie nauczyło nas tego doświadczać i jesteśmy w stanie wykazywać solidarność, gdyż wszystko, co przeżywamy, nauczyło nas dostrzegać tę obecność.
Dziś do matury przystąpiło w Polsce ponad 260 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości znaczna część młodzieży pielgrzymowała na Jasną Górę. W dużych grupach diecezjalnych przybyło około 40 tysięcy uczniów.
Maturzyści pielgrzymowali na Jasną Górę od początku roku szkolnego, głównie w grupach diecezjalnych i szkolnych, ale też indywidualnie. Towarzyszyli im księża, katecheci, dyrektorzy szkół, nauczyciele i biskupi. Wzorem swoich starszych kolegów z lat poprzednich, młodzi prosili Matkę Bożą o wstawiennictwo, dobrze zdany egzamin i mądre wybory na przyszłość.
Przybyliśmy tu tak, żeby się pomodlić o Boże błogosławieństwo na tę maturę, żeby te wyniki były dobre, no i przede wszystkim też o to, żeby wybrać dobrą szkołę, wybrać dalszą ścieżkę swojego życia.
Zawsze powrót do tego miejsca to jest miła sprawa.
Uwielbiam się modlić, być blisko Boga. Trochę się stresuję, co prawda, ale wiem, że z Bożą pomocą jakoś to będzie.
Trzeba mieć dobrej myśli. Zobaczymy, co Bóg da.
Nie bój się, wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus, słyszeli młodzi od swoich pasterzy, którzy towarzyszyli im w pielgrzymowaniu. Biskup Gliwicki, Sławomir Oder, przywołując słowa świętego Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali, zapraszał młodych, by z tych słów uczynili wskazówkę na całe życie.
Z wielu stron płyną różne bodźce i propozycje. Proponuje nam się życie lajtowe. Moi kochani, nie ulegajcie tej pokusie. Macie w sobie ogromny potencjał szlachetności, prawdy, dobra, mądrości. Nie pozwólcie, aby wam wmówiono, że wystarczy przeciętność. Wy bądźcie ludźmi nadziei, bo wy jesteście nadzieją.
Maturzyści podczas pielgrzymki uczestniczyli w Eucharystii, Drodze Krzyżowej, korzystali ze spowiedzi i słuchali konferencji. Wielu z nich po raz pierwszy przybyło do sanktuarium. Dla Radia Watykańskiego Anna Przewoźnik, Biuro Prasowe Jasnej Góry.
W Bydgoszczy odbył się międzynarodowy kurs dla młodych ewangelizatorów. Przedstawiciele Kenii, Łotwy, Malezji, Mauritiusa, Polski, Słowacji, Szkocji, Tanzanii i Uzbekistanu zastanawiali się, jak dziś docierać do ludzkich serc z dobrą nowiną. Relacja Marcina Jarzębowskiego.
To jest bardzo ważne, żeby ewangelizować teraz, ponieważ świat potrzebuje Jezusa, powiedziała Aleksandrine Arlapen z Mauritiusa. Nauczycielka języka francuskiego znalazła się w grupie młodych katolickich świeckich misjonarzy, którzy spotkali się w Bydgoszczy na kursie dla ewangelizatorów.
Bóg dał mi to serce do ewangelizacji. W naszym kraju bardzo popularnym jest to, że ludzie tylko słyszą o Jezusie, ale tak naprawdę nie mają doświadczenia Boga. Nie mają doświadczenia Jezusa, tylko słyszą o Nim.
30 osób przeszło cykl wykładów, a także zajęć, które miały na celu pokazanie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej ewangelizacji, mówi ksiądz dr Dawid Perlik, koordynator wspólnot odnowy w Duchu Świętym w diecezji bydgoskiej.
Przede wszystkim mieć otwarte serce na drugiego człowieka, gotowość do spotkania z nim, do rozmowy i podzielenia się z nim swoją wiarą, aby w ten sposób zachęcić go do poznania Jezusa.
Izabela i Błażej Chilewscy wzięli udział w spotkaniach dzięki swojej wspólności wspólnocie Nowe Przymierze.
Dużą motywacją dla nas było, żeby przełamać tą barierę językową. I była też mowa, jak skutecznie ewangelizować. Przede wszystkim na pierwszym miejscu trzeba mieć Pana Boga w sercu.
Ja jeszcze się mam Boga w sercu, to jest i radość, jest i siła, żeby innych porywać do tej Bożej miłości.
Oprócz wykładów i szkoleń był czas na Międzynarodowy Wieczór Uwielbienia oraz ewangelizację w Centrum Bydgoszczy. Było to w sumie 10 dni, w których centrum znalazł się kerygmat, czyli głoszenie Słowa Bożego, mówi Anna Rosiak.
Jestem katolickim świeckim misjonarzem. Jestem z zespołu, który organizuje ten kurs. Nasza organizacja nazywa się Casey House of Mission. Jeżeli tak naprawdę ja spotkałam żywego Jezusa w moim życiu i On zmienił moje serce, stąd pochodzi odwaga, że tak naprawdę nie jestem w stanie siedzieć po cichu i patrzeć, jak przede wszystkim młode pokolenie ginie w rękach szatana.
Z uczestnikami spotkali się m.in. biskup pomocniczy z Karagandy w Kazachstanie Jewgenij Zinkowski, biskup legnicki Andrzej Siemieniewski i biskup bydgoski Krzysztof Łodarczyk, który przewodniczył mszy świętej posłania w katedrze świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.
Podziwiam tych młodych ludzi, bo to nie tylko świeccy, ale i księża, którzy gotowi są, by głosić dobrą nowinę w dzisiaj we współczesnym świecie. Głównie przez świadectwo, ale też to, czego się tu uczyli, czyli żeby się modlić za drugiego człowieka, a nie tylko za siebie, nie tylko w swoich sprawach, ale za drugich, do których Pan Jezus ich posyła.
Dla Radia Watykańskiego Marcin Jarzębowski, Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Kontynuując w dalszym ciągu komentarz do encykliki Humanae Vitae, w szczególny sposób starałem się uwydatnić znaczenie ściśle etyczne, a więc związane z moralnością, z sumieniem. Znaczenie ściśle etyczne naturalnej regulacji poczęć. Jakkolwiek ta naturalna regulacja poczęć opiera się na procesach biologicznych, które zachodzą w ludzkim organizmie. Jednakże ma znaczenie etyczne, dlatego, ponieważ odczytując te rytmy biologiczne, człowiek, osoba, mężczyzna i kobieta, kieruje w sposób odpowiedzialny swoim postępowaniem. Sposób zgodny z prawem Bożym, a więc nadaje temu postępowaniu wartość moralną, pozytywną lub negatywną, w zależności od tego, czy pozostaje w zgodzie z prawem Bożym, czy też jest z nim w konflikcie. To zrozumienie charakteru etycznego regulacji poczęć jest ściśle związane z wysiłkiem moralnym, który takie postępowanie za sobą pociąga z pewną szczególną ascezą. Jednakże ten wysiłek moralny odpowiada ściśle godności człowieka. Owszem, uwydatnia tę godność człowieka. Uwydatnia, wnosi niejako we wzajemne obcowanie mężczyzny i kobiety ten wymiar wzajemnej godności, który dla miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, rodzinnej posiada ogromne znaczenie. Módlmy się często za nasze małżeństwa i rodziny, ażeby były wierne prawu Bożemu.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.